Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jarosław Gogu, który opowie nam o Togo. Witaj.
Witam wszystkich, witam wszystkich słuchaczy. Mam na imię Jarek, tak? Mieszkam od 6 lat w takim ciekawym miejscu na świecie. To jest afrykański kraj, bardzo mały, na zachodnim wybrzeżu i nazywa się Togo.
No właśnie, opowiedz nam, jak się tam znalazłeś, bo to nie jest takie oczywiste miejsce, jeżeli chodzi właśnie o taką destynację Polaków w szczególności.
Miejsce nie jest oczywiste, to jest jak zwykle, wiele osób mnie o to pyta, to jest jak zwykle kwestia przypadków. Ja uważam, że naszym życiem jednak rządzą przypadki i tak było w moim przypadku, że akurat generalnie od wielu lat gdzieś tam podróżuję po świecie, ale to było w 2017 roku. Miałem taki czas, gdzie miałem chwilę właśnie takiego oddechu od pracy zawodowej. Kolega mówi: słuchaj, mam przyjaciela, mieszka w Togo. I wiesz co, i on tak mnie namawia, tam są tyle ciekawych rzeczy do zrobienia i wiesz, i chodź, jedźmy, spróbujmy, zobaczmy Togo. I zobaczyliśmy. I tak zostało. Kolega, okazało się, że dość szybko wrócił do Polski, było mu za gorąco, wiele rzeczy mu to nie odpowiadało, a ja znalazłem jakieś swoje miejsce na ziemi.
Czy jeszcze gdzieś tam rozważasz, że może kiedyś rzuci cię w jakieś inne miejsce?
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe miejsce, które na dzień dzisiejszy spełnia jakby moją wizję. Znaczy, ona moja wizja życiowa się bardzo zmieniła. W momencie, kiedy po raz pierwszy postawiłem nogę w Togo, ja jeszcze zanim przyleciałem do Togo, wcześniej odwiedziłem sąsiednią Ganę. Tam miałem kolegę, tam pracował na kontrakcie. I dlaczego Togo właśnie? Dlaczego Togo jest takie ciekawe? Po pierwsze, nie jest miejscem turystycznym. My nie mamy tutaj turystów. Tu nie ma miejsc takich typowo turystycznych, gdzie są kolejki turystów i... Bo ich tu nie ma. Togo jest takim zapomnianym, znaczy może zapomnianym. Nie jest atrakcyjnym. Nie mamy zwierząt tak naprawdę afrykańskich, tak? Nie mamy dzikich zwierząt, więc wszyscy, którzy chcieliby odwiedzić w Afrykę, pierwsza rzecz to chcieliby zobaczyć słonie, żyrafy, kogo tam jeszcze, ale tych zwierząt tutaj nie ma, więc ta część Afryki jest mało atrakcyjna. Ale co w tej Afryce tu jest, to tu jest mnóstwo szczęśliwych ludzi. Ci ludzie żyją zupełnie inaczej, niż my żyjemy dzisiaj. I to też jest tak, że ja nie chcę powiedzieć, że jestem stary, ale po wielu tam przygodach życiowych, po wielu latach spędzonych w różnych miejscach na świecie, powiedzmy z mojego całego życia około połowę spędziłem w Polsce, resztę spędziłem za granicą gdzieś. To tu się żyje spokojnie. Ci ludzie, nie mając nic, są szczęśliwi. Nie mając nic, są uśmiechnięci. Są serdeczni. Oni jak dzisiaj zjedli, jakby nie czują głodu, to oni już są zadowoleni, bo jutro to będzie jutro, to zobaczymy, to też się uda, ktoś tam pomoże, coś znajdę, coś zarobię. I tak żyją, spotyka się mnóstwo dzieci. Tak jak powiedziałem, głodu tu nie ma, tu trudno powiedzieć, że ktokolwiek w Togo umiera z głodu. Ci ludzie przez tą serdeczność swoją taką, jest taka duża serdeczność rodzinna albo takie przywiązanie rodzinne. Gdyby się okazało, że ktoś w rodzinie ma jakiś problem, czy zdrowotny, nie jest w stanie pracować, i trzeba mu pomóc, i trzeba mu dać, zapewnić jedzenie, opiekę, to wśród całej rodziny znajdą się osoby, które będą chciały pomóc i pomagają. Więc to jakbym chciał tak opisać, tak jakby ogólnie, to tutaj jest dużo, dużo słońca, ale i dużo szczęśliwych ludzi. Oni oczywiście pewnie jak patrzą na mnie, to mówią sobie: o, ten to jest szczęśliwy, ma samochód, motocyklem jeździ. Faktycznie ludzie jak mnie widzą na tym moim dużym motocyklu, dużym BMW, to oni są zachwyceni. To jest coś, oni za ten motocykl by oddali połowę swojego życia, ale potrafią przeżyć szczęśliwie swoje życie. I bliskość oceanu, to mnie fascynuje, to, że jesteśmy nad oceanem. Ja nigdy wcześniej nie miałem żadnego związku, tak, no bo no, nurkuję, okej, okay, nurkuję, ale takiego bliskiego kontaktu z morzem nie miałem, czy z oceanem, a teraz jestem, mam własną łódź, sam właśnie, sam też przy niej robię, też odkryłem w sobie duszę mechanika, to wszystko z wiekiem przychodzi, kiedyś nie byłem w stanie odkręcić śrubki, a też w swojej łodzi naprawiam prawie wszystko. Daje mi to sporo radości, to, że odkrywam, że potrafię coś innego zrobić, że no i że właśnie tą naprawioną przeze mnie łodzią jestem w stanie wypłynąć i cieszyć się oceanem, tak? Także, a po drugie jest kilka takich ciekawych, uważam, miejsc i nawet jako, bo tak powiedziałem, no, dużo jeżdżę motocyklem, jeżdżę wspólnie z osobami, które przyjeżdżają tutaj właśnie, żeby zwiedzić tą część Afryki, to są miejsca zapierające dech w piersiach. Ja w 2000, który to był chyba pewnie 15, byłem w Kolumbii, też na motocyklu, sam przyjechałem tam dość około 3000 km w pojedynkę, sam na motocyklu. I były miejsca, które mnie zachwycały i znajduję miejsca podobne w Togo, które również zachwycają. Są takie lasy, są miejsca z lasami tropikalnymi, jest trochę takiego terenu górzystego, takich wysokich gór nie mamy, powiedzmy, najwyższy szczyt to około tam 1000 metrów, Pic de Agu, ale są takie tereny górzyste na granicy z Ganą i faktycznie cudowne miejsce na wyprawy motocyklowe. Na pierwsze wycieczki również. Jest trochę wodospadów, jest co zwiedzić.
Afryka, czyli oczywiście parno i gorąco, zawsze nam się będzie tak kojarzyć, niezależnie od tego, jaki to jest kraj, a przecież to jest ogromny kontynent. A jak jest w Togo? Jak jest z tą pogodą? Cały rok jest gorąc, czy jednak czasami daje odetchnąć pogodę?
Jak jest w Togo? W Togo jest cały czas gorąco. Tak naprawdę w ciągu dnia bardzo rzadko temperatura spada poniżej 30 stopni. Jest pora sucha i pora deszczowa. To jak u nas zaczyna się zima, to tu się zaczyna pora sucha. Potrafi, powiedzmy, od grudnia ona się tak naprawdę, to pora sucha taka, naprawdę sucha się zaczyna od początku gdzieś tam grudnia, tak jak u nas prawie, że zima. I trwa do kwietnia, czasami maja. Potrafi być tak, że w tym okresie między grudniem a majem nie spadnie kropla deszczu. Więc no i wtedy faktycznie jest ten czas, kiedy jest też bardzo gorąco. Pora deszczowa to też nie jest tak, że pora deszczowa to pada codziennie. Potrafi to też, to w tym roku tak mamy, że w porze deszczowej przez 2 miesiące nie spadła kropla deszczu, więc to też ta pora deszczowa, ona jest zmienna, więc rzadko jest tak, żeby padało przez kilka dni na okrągło, jakby, że non stop. To jest tak, że przyjdzie ulewa, godzinę, dwie, trzy i za chwilę wychodzi słońce i jakby są kałuże po deszczu, ale po jakichś tam kilku godzinach asfalt jest suchy i jest po deszczu, więc tak jak powiedziałem, dwie pory jakby roku, dwa sezony. W tej porze deszczowej jest taki okres, kiedy lokalni mieszkańcy Togo chodzą w kurtkach i w czapkach, ale to wystarczy, jak temperatura spadnie do 25-24 stopni i oni się trzęsą zimna, także już w temperaturach takich 24-25 stopni jest im po prostu zimno. Także co dla mnie jest szokujące, bo ja powiedzmy, jak jest 20, i to też umówmy się, to jest w nocy, bo w ciągu dnia że było 24, to rzadko spotykane, ale kiedy wieczorem czy tam w nocy robi się zimno, jest tam 24 stopnie, no to wyciągają zimowe kurtki.
A powiedz mi, co się jada w Togo, jeżeli chodzi o takie właśnie potrawy typowo regionalne? No bo mówisz, że oni tam w sumie nie głodują, ale nie jest to bogaty naród. I tak się zastanawiam, czy mają jakąś mocno rozwiniętą kuchnię, czy nie ma tam takiej kultury właśnie jedzenia, gotowania.
No właśnie, teraz to, co oni jedzą proste, nieprzetworzone rzeczy. Oni jedzą przede wszystkim rzeczy, które można w łatwy sposób zrobić z płodów rolnych, czyli z mąki, z kukurydzy robią takie, ja nie wiem jak to nazwać, taką paćkę, jakbym to nazwał, bo to jest takie ciasto, tak? To jest tak, jakbyśmy zrobili, powiedzmy, ciasto na, nie wiem, na chleb czy na pączki, ono jest takie klejące, co prawda tu ono nie rośnie, ale to jest taka właśnie takiej konsystencji, czasami trochę twardsze, no i oni to jedzą palcami, i do tego jest obok w miseczce jakiś sos. No i ten sos może być tu, jak mamy dużo pieniążków, to będzie z kawałkiem ryby, albo z kawałkiem mięsa, albo będą to uszy wieprzowe, albo po prostu jest taka roślina, która żyje sobie po prostu na łąkach i oni zbierają te liście, to jest ona, wtedy robi się taka, ten sos robi się taki zielony, ciągnący taki, nie wygląda to dobrze, ja to jadłem, nazywa się to, sama potrawa się nazywa fufu, ja to jadłem, ale no nie jest to moje ulubione, powiedzmy, danie, ale co jeszcze, no jedzą ryż, okazuje się, że potrafimy tutaj uprawiać ryż, więc mamy lokalny ryż. Tak jak powiedziałem, soi robią coś w stylu sera i to jedzą. Taka bulwa, to jest, się nazywa yam, ją się najczęściej z niej robią coś, co przypomina nasze frytki. Mi w tym brakuje smaku. Oczywiście nie jest to, oni też uwielbiają ziemniaki, ale jako ciekawostka, kilogram ziemniaków w Togo potrafi kosztować 15 zł za kilogram, więc nie każdego stać na taki rarytas jak frytki, więc smażą ten yam. Jedzą sporo makaronów, bo wiadomo, makaron jest tani, tak? No, nie produkują go lokalnie. No i te produkty na mączkach, czy to będzie mączka kukurydziana, czy mączka sojowa, także głównie to. Robią taki napój z sorgo. To jest tak coś jak a la zacier, oni to przygotowują i to nie wiem ile tam dni, to musi trzeba poczekać, ale to na początku to się pije, to jest takie słodkawe, można powiedzieć, że to się pije jak zupełnie napój, ale po kilku dniach ten napój staje się coraz, jakby on fermentuje, on tam coraz więcej alkoholu jest w tym napoju, no i to piją wiadrami, to piją tak jak tam, powiedzmy, taki kufel półlitrowy i kobieta potrafi wypić ich kilka, więc to jest to. Z lokalnych jakby też trunków mają, to też taka ciekawostka, z palmy, tylko tej palmy olejowej, nie tej palmy, na której są owoce kokosów czy kokosy, tylko właśnie z palmy olejowej, kiedy palma przestaje już jakby wydawać owoce, to ścinają takie drzewo, gdzieś w którymś miejscu nacinają i rozpalają pod tym ogień. I tam się wydobywa taki płyn, z którego robią wino, piją to wino w dużych ilościach, ale to też służy do produkcji lokalnego takiego trunku, jak powiedzmy, jak nasz polski bimber. Więc oni też to takie... Ale to wszystko jest tak jakby... To są proste rzeczy. Tu nie ma przemysłowej hodowli trzody, nie ma przemysłowej hodowli krów. Krowy są przez pasterzy, chodzą po są w wolnym wybiegu. Tu nie ma przemysłowej... No i nie ma dostępu do wszystkich tych, nie wiem, do pasz, do jakichś tam wszystkich takich produktów, którymi w Europie karmimy zwierzęta. Tak, te zwierzęta jedzą to, co naturalnie znajdą tak naprawdę, więc to na przykład mięso z kurczaka, no jakby ja złoszczę się często, bo ono jest twarde, ale ten kurczak nigdy nie dostał nic do jedzenia poza tym, co sam znalazł, więc i on jest też cały czas w ruchu, bo on to nie jest kurczak, który, przepraszam, zamknięty jest w klatce, któremu się jedzenie podaje po prostu tak, więc wydaje mi się, że jedzą zdrowo, albo nawet przekonany jestem, że dla tego, że nie jedzą tego jedzenia przetworzonego.
Chciałabym porozmawiać też trochę o religii, bo tam jest bardzo dużo grup etnicznych. Jak rozmawiałam z Basią, która mieszka w Beninie, to ona opowiadała, że Benin jest taką kolebką wudu. Benin graniczy z Togo. Czy jakby tutaj też jest to wudu, czy zupełnie inne ciekawe rzeczy tam się dzieją?
Mówi się, że Benin jest taką afrykańską, może światową wręcz stolicą wudu. Basia jest oddalona ode mnie tam około chyba 40 kilometrów, to jesteśmy bardzo blisko tak naprawdę. I Grand Popo, w którym sam miałem przyjemność być. Grand Popo organizowany jest co rok taki festiwal wudu. Tam jest chyba największy, chyba nie ma już innego większego niż właśnie ten w Grand Popo. Na początku stycznia, mi się wydaje, że on jest tam 8, 9, jakoś tak stycznia, on tam trwa, nie wiem, 2-3 dni. I tam się sporo dzieje. To jest takie mega ciekawe miejsce do odwiedzenia, do zobaczenia, bo to są rzeczy, które widziałem raz w życiu. Czegoś takiego wcześniej nie widziałem. To są ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenia. Teraz tak, południowy wschód może, bo bardzo blisko granicy z Beninem jest takie miasteczko nad takim dużym jeziorem. Jezioro się nazywa Togo i jest tam takie miasto się nazywa Togoville. Jako ciekawostka to też Togoville odwiedził nasz papież Jan Paweł II. Przepłynął jezioro taką drewnianą łódką, która tam na miejscu się znajduje, jest przy katedrze. W katedrze też jest prezent, który Jan Paweł II przywiózł do Togo podczas swojej wizyty, więc to jest taki polski akcent, ale właśnie ta katedra jest w miejscu, gdzie jest też to wudu. W całym Togo jest jakby taka największa kumulacja właśnie w okolicach Togoville, więc to jest też ciekawe, że w miejscu, gdzie jest jakby może kolebką, czy takim miejscem kojarzonym, mocno kojarzonym z wudu w Togo, jest katedra, gdzie polski papież odwiedził i tam obdarował ich tym obrazem i mnóstwo ludzi z Togo to miejsce odwiedza. Jak to wygląda z religią w Togo generalnie? Ja myślę, że to wudu nie jest wiodącą jakby religią, tak? To mówi się, że Togo jest podzielone tak mniej więcej pół na pół między chrześcijan i muzułmanów. Jako ciekawostka to żyją w pełnej symbiozie. To jest tak, że przy kościele jest meczet, jedni idą tam, drudzy tam. Muzułmanie potrafią są określone godziny na ulicach rozłożyć te swoje tam dywaniki, jakkolwiek by to nie nazywał, i modlą się ludzie, nikomu nic nie przeszkadza. Jedni i drudzy żyją w pełnej symbiozie. Jakby patrząc na świat i na problemy na świecie, to bardzo często jest tak, że to religia jest jakimś takim powodem do różnych konfliktów, tak? Przekonania ludzi, że wierzących w to czy w tamto powodują, że dochodzi do wielu konfliktów. Tu się okazuje, że można bardzo fajnie sobie z tym poradzić, można żyć, można być szczęśliwym, kiedy sąsiad idzie do meczetu, a my idziemy do kościoła i jakby nikomu to niczym nie przeszkadza.
Językiem urzędowym jest język francuski, ale z racji właśnie tych różnych grup etnicznych, to zakładam, że tych języków właśnie afrykańskich też jest dużo. Jak się porozumiewasz właśnie tam z ludźmi? Trzeba znać te języki, czy faktycznie wszyscy mówią po francusku?
Praktycznie wszyscy, no może nie wszyscy, bo jednak są ludzie starsi, którzy nigdy w szkole nie byli i nie znają francuskiego. Są w małych miejscowościach oddalonych od Lomé. Znajdziemy też dzieci, które jeszcze nie poszły do szkoły, albo jeszcze nie poszły, albo też nie pójdą i im będzie ciężko się nauczyć francuskiego. Takim językiem dla Togo, powiedzmy, którym mówi, powiedzmy, nie wiem, z 80% społeczeństwa będzie język Ewe. I Togijczycy głównie się posługują, jakby komunikują w tym języku. Rzadko jest tak, że między sobą rozmawiają po francusku. Język francuski jest językiem urzędowym. I ludzie, którzy pracują, którzy no, coś tam działają, czy w biznesie, czy w administracji, muszą się posługiwać językiem francuskim. Dzieci w mieście, które uczęszczają do szkoły, od dziecięcych lat się uczą języka francuskiego, ale w domu, wracając ze szkoły do domu, na pewno rozmawiają w lokalnym języku. Później jest tak, że są takie języki typowe dla różnych regionów. Jest język na północy, jest taka grupa etniczna Kabie i oni też mają swój język i to jest, no jest ona tyle odmienny, że ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z tym regionem, nie będą go rozumieli. Więc, ale to jest tylko mała grupa osób, ludzi, którzy te powiedzmy, jest pewnie te kilka takich języków lokalnych, gdzie z danego regionu ludzie się tam jakby porozumiewają, ale z wiodącym, w takim lokalnym językiem będzie język właśnie ten Ewe. Francuski, powiedzmy, no prawie wszyscy. Jako ciekawostka też niewiele osób mówi po angielsku. Tak naprawdę z językiem angielskim trudno tutaj poszaleć, bo niewiele osób mówi po języku angielskim.
Tak, będziemy się już zbliżać do końca i na koniec zawsze proszę swoich rozmówców, żeby w języku, w którym się porozumiewają w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Ale tak sobie pomyślałam, że może jednak coś w Ewe znasz? Jakieś słowa, których moglibyśmy się nauczyć?
Niewiele, ale dziękowanie to jest, to jak chcemy komuś podziękować, mówimy akpekaka bądź akpelo. takie pojedyncze słowa typu, nie wiem, bleo, bleo, to jest wolno, wolno. Tak sobie kogoś powiesz, jak wiezie nas taksi mototu i chcemy mu powiedzieć, żeby jechał ostrożniej, bo żeby nic się nie wydarzyło, to jak mu powiemy bleo, bleo, to zrozumie, że ma jechać wolniej. Znam tych pojedynczych wyrazów trochę, ale tego języka to na zasadzie takie, że gdzieś tam słyszę, jak ktoś rozmawia, także niewiele w tym zakresie, że tak powiem, pomogę. Nie mogę dawać lekcji z języka lokalnego.
Nam wystarczy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cudownie było posłuchać o Togo. Szalenie egzotyczny wydaje się ten kraj, tym bardziej, że tak mało jednak o nim wiemy. I dziękuję Ci jeszcze raz. Moim i Państwa gościem był Jarosław Goguł i rozmawialiśmy o Togo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.